Na dobrą sprawę, nazwisko Maurice'a Ravela przede wszystkim kojarzy się z bolerem. No, myślę, że nawet ci, którzy niekoniecznie mają ścisły czy jakiś bardziej konkretny związek z muzyką poważną, no, znają jego nazwisko i kojarzą z bolerem. Myśli pani, że to jest słuszne skojarzenie?
Oczywiście jest to jak najbardziej słuszne skojarzenie. Tym bardziej, że sam Ravel powiedział, że skomponowałem w życiu tylko jedno arcydzieło i jest to bolero. Niestety, na moje nieszczęście, nie ma w nim ani krzty muzyki. Taki był jego stosunek do tego bodaj najsłynniejszego utworu. Uważał, że jest ono zbudowane, oparte na jednym jakimś motywie, który się ciągle powtarza, dokładam tutaj jeden instrument, kolejny, następny i tak dalej. Jest tam obsesyjny, wystukiwany przez werbel rytm, natomiast po prostu wystarczył jakiś taki dobry pomysł, no i zrodziło się.
I zrodził się hit.
Tak, hit, absolutny hit.
A jak to jest z tym Ravelem? Bo czytając rozmaite informacje o nim, dowiadujemy się, że pomimo, że zdaje się był w... No, może nie w przyjaźni, ale w każdym razie znał się z Debussym, który uważany jest za ojca impresjonizmu, to jednak Ravel był odmiennym kompozytorem, bardziej się skłaniał jakby ku takiej klasyce XX wieku. Czyli dwóch przedstawicieli tego samego okresu historycznego, którzy troszeczkę innymi drogami podążali.
No właśnie, jest to taki, powiedziałbym, błąd szkolny, który trochę pokutuje, ponieważ Ravel tak naprawdę nie był impresjonistą. Często się wymienia te dwa nazwiska jednym tchem, Debussy, Ravel, impresjoniści. Natomiast o ile Debussy rzeczywiście był ojcem impresjonizmu i w zasadzie można powiedzieć, że w zasadzie to był jedyny impresjonistyczny kompozytor, tak Ravel stosował techniki impresjonistyczne w swoich utworach, między innymi głównie harmonikę taką rozszerzoną, bazującą na akordach septymowych, nonowych, czyli lekko już zabrudzone brzmienia. Natomiast w jego twórczości tak naprawdę dominowała, powiedzielibyśmy wręcz, taka neoklasyczna kreska, kontur. Jego estetyka też polegała na tym, że bardzo często odnosił się do innych kompozytorów, stosował jako wzory najrozmaitsze partytury innych kompozytorów, zwłaszcza kompozytorów starszych.
A Rimski-Korsakow tam się też chyba powtarza, bo Szeherezadę też napisał, prawda?
Tak. Natomiast jego absolutnym mistrzem był Mozart i przez całe życie studiował partytury Mozarta, stąd też taka lekkość i taka wyrafinowana faktura często i orkiestracja, instrumentacja w muzyce Ravela. No oczywiście właśnie współcześnie kompozytorzy rosyjscy, wielka piątka rosyjska, czyli Rimski-Korsakow, Borodin i Mussorgski, to też jego mistrzowie. No i również współcześni, nieco starsi kompozytorzy francuscy, czyli Gabriel Fauré.
Był jego profesorem notabene.
Jego profesorem, tak. Gabrielowi Fauré zawdzięcza Ravel między innymi taką skłonność do liryzmu. Fauré, jak wyczytałam w jednej z monografii poświęconych Ravelowi, Fauré nauczył Ravela wielkiej miłości do piana, pianissima, czy wręcz trzech P, pianissima possibile. Również Debussy był jednym z mistrzów Ravela, dlatego że o ile rzeczywiście początkowo obydwaj kompozytorzy pozostawali w dosyć dobrych stosunkach, o tyle w miarę upływu czasu niestety doszło między nimi do dużego ochłodzenia, wręcz do zerwania w ogóle kontaktów, za co niestety byli też odpowiedzialni przyjaciele, w cudzysłowie obydwu kompozytorów, to znaczy przyjaciele jednego i przyjaciele drugiego, którzy robili...
Skłócili, tak?
Tak, którzy po prostu robili wszystko, żeby ich poróżnić, plotkowali, donosili jednemu na drugiego, właśnie co ten powiedział, co ten napisał, że ten już jest gdzieś tam do przodu, a ten jeszcze nieco w tyle. I oczywiście Ravel, który był o 13 lat młodszy od Debussy'ego, nie mógł mu w pewnym okresie dorównywać. Oczywiście w czasach, kiedy Debussy już był uznanym i naprawdę wielkim kompozytorem. Wydaje się, że Ravel mimo wszystko przez całe życie bardzo wysoko cenił i rzeczywiście tak admirował muzykę Debussy'ego i samego kompozytora. Debussy był troszeczkę bardziej tak wstrzemięźliwy, krytyczny. Wypowiedział się między innymi o muzyce Ravela, że no owszem, te jego sztuczki cyrkowe są być może bardzo atrakcyjne, no ale dana sztuczka może cieszyć i bawić tylko jeden raz, a potem już się po prostu staje nudna. Więc mam trochę dość tego fakira, który każe kwiatom wyskakiwać z krzesła. To jest dosłowny cytat właśnie Debussy'ego. Dotyczący rzeczywiście niektórych bardzo zaskakujących pomysłów Ravela.
Trzeba powiedzieć, że Ravel był postacią taką wielobarwną, bo był przecież świetnym pianistą, był dyrygentem. Też bardzo ściśle współpracował z baletami rosyjskimi Diagilewa, bo przecież Dafnic i Chloe to jest przecież utwór specjalnie napisany dla tych pięknych baletów.
Tak, rzeczywiście Dafnis i Chloe to balet napisany na zamówienie baletów rosyjskich. Ta współpraca też, no i właściwie dzięki temu Ravel też stał się bardzo sławny jeszcze przed I wojną światową. Balet odniósł duży sukces. Później jeszcze Diagilew zamówił u Ravela inne dzieła, między innymi La Valse, który powstał już po wojnie. Z tym, że tutaj z kolei według Diagilewa Ravel nieco chybił. Tak, troszeczkę się rozminął z taką ideą baletu, dlatego że według dyrektora baletów rosyjskich to dzieło, no, to był pewnego rodzaju obraz baletu, a nie sam balet. Natomiast rzeczywiście Dafnis i Chloe, tak jak najbardziej, samo Bolero też jest baletem. Jest napisane na zamówienie Idy Rubinstein, no i pierwotnie zostało wykonane jako balet.
I wzbudziło straszny skandal.
To znaczy, w zasadzie recepcja tego baletu była taka podzielona, zdania były mieszane. Istnieje też taka anegdotka, kiedy to młodszy brat Ravela podczas jednego z też pierwszych takich wykonań po powrocie relacjonował, że właściwie publiczność rozentuzjazmowana, natomiast koło mnie siedziała jedna starsza pani, która krzyczała, że to jest chłam, że co to za szmira. No i Maurycy, który to słyszał, skomentował, no tak, ona jedyna zrozumiała, o co tam chodzi.
Ja słyszałam to trochę w nieco innej wersji, że pani krzyczała wariat.
I też
Ravel potwierdził, tak, że pani go zrozumiała. Wiem, że pani pisze pracę, czy już napisała swoją pracę doktorską na temat Ravela. Właściwie to temat jest taki dosyć, bym powiedziała, frapujący.
Temat brzmi muzyczne maski Maurycego Ravela na przykładzie wybranych utworów. I ja konkretnie zajmuję się twórczością, która jest mniej znana, zwłaszcza tutaj w Polsce, ponieważ chodzi o pieśni Ravela i o sonatę na skrzypce i fortepian. Sonata akurat bywa dosyć często wykonywana, natomiast pieśni, wydaje mi się, że ciągle po prostu ta bariera językowa. U nas francuski nie jest takim popularnym językiem. Również sami studenci o wiele częściej sięgają oczywiście po literaturę włoską, niemiecką, aniżeli tę francuską. Natomiast pieśni stanowią w gruncie rzeczy dosyć liczną grupę w twórczości Ravela, która sama w sobie nie jest też jakaś bardzo liczna. Ravel nie napisał zbyt wielu dzieł. No i chodzi po prostu o to, że Ravel przyjmował taką koncepcję ukrywania się za, no właśnie, za maskami muzycznymi. Nie chciał wypowiadać się wprost. Nie chciał pisać po prostu sonaty, sonatiny, symfonii, nie napisał żadnej. Zawsze uważał, że należy swoje pomysły, to co się ma do powiedzenia w muzyce, ubrać w jakiś pomysł. Schować się za jakimś tematem. Można wyróżnić kilka takich grup, powiedzmy. Będzie to na przykład świat przyrody. No i tutaj mamy wśród chociażby tych pieśni, jest cykl 5 pieśni opowiastki przyrodnicze, Histoire naturelle. One opowiadają o pawiu, świerszczu, perliczce, łabędziu i zimorodku. Napisane są do prozy, co ciekawe, Jules'a Renarda. Także tutaj Ravel z kolei też podążył takim zupełnie nowym tropem, gdzie postanowił umuzycznić prozę. W związku z tym te jego pieśni naśladują wręcz niemalże mowę francuską. Inną maską będzie na przykład egzotyka. Często sięgał po takie tematy egzotyczne, z tym, że chodziło tutaj o to, żeby jakby wcielać się w inną rolę. Po prostu on uważał, że jest w stanie wcielić się w każdą rolę. Jest w stanie napisać, po hiszpańsku będzie pisał bardziej niż rodowity Hiszpan. Jeżeli będzie chciał napisać coś w stylu arabskim, to napisze to lepiej niż kompozytor oryginalnie pochodzący z jakichś krajów arabskich. W związku z tym również cyklem pieśni, o którym będę pisać, jest Szeherezada. Kolejnym cyklem jest cykl 3 pieśni Don Quixota do Dulcinei i tu z kolei mamy wpływy hiszpańskie. Też pieśni są bardzo w swoim stylu hiszpańskie, wzorowane zresztą na tańcach baskijskich.
No on był Baskiem przecież.
Tak, z pochodzenia jego matka była Baskijką, natomiast ojciec był Szwajcarem, dlatego ten właściwie Francuz z krwi i kości, piszący absolutnie francuską muzykę, był z pochodzenia pół Baskiem, pół Szwajcarem. Tak to akurat się złożyło. No i sonata na skrzypce i fortepian, która wykorzystuje elementy muzyki rozrywkowej, jazzu i bluesa. Środkowa część ma zresztą nazwę blues. To też jedna z masek. Po prostu Ravel uważał, że no ja nie mogę mówić wprost, ja nie mogę wprost przekazywać swoich emocji, swoich uczuć. Muszę wymyślić sobie maskę, muszę ubrać maskę. I kto wie, być może częściowo chciał po prostu się zamaskować, natomiast być może używał też tych masek, żeby właśnie o sobie opowiedzieć w trochę inny sposób, w trochę bardziej zawoalowany sposób. Był człowiekiem bardzo wstydliwym, bardzo skromnym, bardzo też uczciwym, prostodusznym, prostolinijnym. Oczywiście był oryginałem, natomiast nie w takim tego słowa znaczeniu, jakbyśmy widzieli oryginała artystę, twórcę. W jego życiu nie znajdziemy żadnych skandali obyczajowych, dosłownie żadnego romansu, żadnych takich...
Ale nie, mało wiemy o jego życiu prywatnym.
W gruncie rzeczy tak, dlatego że się bardzo, bardzo ukrywał i maskował również prywatnie.
Był przystojnym mężczyzną.
Przystojnym, chociaż bardzo niewielkiego wzrostu i być może jeden z jego przyjaciół, uczniów też i biografów, być może trochę w tym właśnie upatruje, że mógł mieć pewnego rodzaju kompleks troszeczkę. Miał 1,57 m wzrostu.
To rzeczywiście nieduży.
Rzeczywiście nieduży. Był wysportowany i był bardzo taki sprężysty, bardzo był energicznym panem, człowiekiem. Natomiast no być może to troszeczkę sprawiało, że również nabierał takiej nieśmiałości, jeżeli chodzi o takie bardziej intymne kontakty.
Chociaż niektórym panom, zdaje się, niski wzrost nie przeszkadza, prawda, w łowieniu kolejnych kandydatek.
Tak. Ravel też był bardzo świadomy swojej pozycji jako artysta, jako kompozytor, pomimo że nie cierpiał, jeżeli ktoś zwracał się do niego per mistrzu. Momentalnie potrafił się odwrócić napięcie i zniknąć, nie podejmował żadnej dyskusji. Natomiast wiedział, że ma bardzo mocną, bardzo ustaloną pozycję. Uważał, że jest nieco trudnego usposobienia i dlatego takie są też jego wypowiedzi, że po prostu nie chciałby unieszczęśliwić kobiety, która chciałaby z nim żyć i z którą być może on chciałby żyć. Dlatego być może po prostu tak zadeklarował sobie już na samym początku, że tak, że chce być sam. Był też bardzo blisko związany ze swoją matką i w ogóle z rodziną. Pochodził z bardzo szczęśliwej, dobrej, kochającej się rodziny, co też nie jest takim typowym rysem dla artystów, którzy często mają już jakąś taką przeszłość trudną od dzieciństwa. Tutaj nie, wszystko grało, wszystko bardzo dobrze się układało. Z matką rzeczywiście był bardzo, bardzo silnie związany i po jej śmierci w 1917 roku w zasadzie przez kolejnych 20 lat jeszcze swojego życia nie mógł się z tym faktem pogodzić. W zasadzie tak do końca emocjonalnie nie pogodził się ze stratą matki. Wręcz do tego stopnia, że na kilka lat po jej śmierci opadła go pewnego rodzaju niemoc twórcza. Pisał bardzo wolno, prawie nic nie napisał.
Pewnego rodzaju depresja, byśmy dzisiaj powiedzieli.
Tak, 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 na pewno. Na pewno bardzo głęboki żal, bardzo głęboki smutek, spowodowany również z pewnością działaniami wojennymi, I wojną światową, w której zresztą wziął udział na swoje własne życzenie.
Bo zdaje się, nie dostał zgody.
Nie dostał zgody ze względu na swoją wątłą budowę ciała. Był zwolniony ze służby wojskowej. Z pewnością również ze względu na swoją pozycję mógłby uniknąć pobytu na froncie. Natomiast dzięki protekcji tak stwierdził, że chce się tam znaleźć. Chce walczyć za ojczyznę. I ponad rok spędził na froncie. Niestety przypłacił to zdrowiem, ponieważ rozchorował się tam ciężko, miał też odmrożone nogi. W związku z tym ostatecznie pod koniec 16 roku wrócił z frontu. Natomiast jakby efektem tego jego pobytu na wojnie była suita Grobowiec Couperina, rozpoczęta nieco wcześniej, ale ukończona podczas wojny i w kolejnych 6 części suity jest dedykowanych przyjaciołom wojennym, poległym na froncie.
Także ciekawa osobowość, wspaniały kompozytor. Ja wiem, że dla większości z nas ciągle będzie przede wszystkim twórcą bolera, ale wiem, że napisał szereg innych pięknych utworów, które z przyjemnością zawsze są prezentowane i których my z równą przyjemnością słuchamy. Także chwała mu w tą 140. rocznicę urodzin.
Tak, tak, tak. Z pewnością znana i często wykonywana jest jego muzyka fortepianowa. Tak jak mówię, jest jej dosyć niewiele. Tak jak zresztą cała spuścizna jest niezbyt obfita. Natomiast te utwory fortepianowe to prawdziwe fajerwerki. Także z pewnością często usłyszymy Scarbo. To jest utwór o niesamowitych trudnościach technicznych, pianistycznych. Nawet sam Ravel zresztą nie wykonywał tych utworów, dlatego że dla niego to było zbyt trudne. Nie podejmował się wykonania swoich najtrudniejszych utworów. Cykl fortepianowy Miroir, Zwierciadła, również jest dosyć znany. Utwór, jeden z pierwszych, Żydo, Igraszki wody. No to też właśnie, tutaj też byśmy powiedzieli, że te maski, właśnie świat przyrody, te utwory inspirowane szumem wody, Igraszki wody, Barka na oceanie. Z kolei na przykład Oiseau Triste, Smutne ptaki z cyklu Miroir, też, gdzie rzeczywiście słychać takie ptaki, nie wiem, gdzieś o poranku jeszcze w takim mroku, być może właśnie rzeczywiście smutne. Utwór, o którym Ravel mówił, że jest to jeden z najbardziej takich osobistych jego utworów, gdzie za tą maską rzeczywiście można wyczuć pewien taki, być może akurat smuteczek duszy Ravela. Co jeszcze ciekawe, Ravel uwielbiał dzieci, uwielbiał towarzystwo dzieci. Być może właśnie ta jego wstydliwość, która często przejawiała się w kontaktach z dorosłymi, tutaj mogła zniknąć, mogła po prostu...
Czuł się swobodnie.
Tak, czuł się zupełnie swobodnie. Rozpieszczał dzieci swoich przyjaciół, kupował im mnóstwo zabawek i później te dzieci, już będąc dorosłymi osobami, relacjonowały, że tak naprawdę nie wiadomo, kto miał większą przyjemność w bawieniu się tymi zabawkami, ponieważ on potrafił naprawdę godzinami się bawić z dzieciakami. Między innymi na przykład suita Moja matka gęś na dwa fortepiany dedykowana jest dzieciom przyjaciół Ravela, Mimi i Jean Godepscy. To były właśnie owe dzieci. One też miały za zadanie po raz pierwszy wykonać tę suitę. No i rzeczywiście tak się udało. Także to też taka ciekawa cecha jego osobowości. Niektórzy z jego przyjaciół też utrzymywali, że tak naprawdę pozostawał w pewnym sensie dzieckiem. Miał taki dziecinny nieco rys charakteru, kiedy na przykład opowiadał z wielkim przejęciem, z wypiekami na twarzy o kolorach krawatów albo o jakimś najnowszym garniturze, który kupił, o rodzaju materiału, ponieważ to, co też ciekawe, był dandysem, był modnikiem.
Elegantem. Tak,
tak, tak, ubierał się według najnowszej mody, ekstrawagancko, natomiast zawsze z wielkim szykiem i w dobrym guście. Natomiast rzeczywiście na przykład na amerykańskie tournée w 1928 roku, które trwało tak naprawdę kilkanaście tygodni, zabrał 50 koszul. No i również pewnego wieczoru z powodu niedostarczenia mu na czas odpowiednich butów do wizytowego garnituru spóźnił się po prostu na koncert, bo buty musiały być dostarczone. Także Ravel pojawił się tam pół godziny później, ale w tych butach, w których miał wystąpić. Inna też taka ciekawostka, podczas jednego z koncertów, kiedy okazało się, że zabrakło mu, zgubił gdzieś chusteczkę taką do kieszonki, Robert Casadesus, który był współwykonawcą, pianista, był współwykonawcą koncertu, zaproponował, że pożyczy mu swoją. Na co Ravel odpowiedział, że nie mogę ubrać chusteczki, na której wyhaftowane są inne inicjały niż moje. I monogram twój, a nie mój. Także ja nie mogę po prostu takiej chusteczki sobie włożyć tutaj do kieszonki. Taki przesadnie właśnie skrupulatny, jeżeli chodzi o swój strój, drobiazgowy, jeżeli chodzi o kompozycję, o technikę komponowania. Wykańczał po prostu w najdrobniejszych szczegółach utwory, zanim sam uznał, że to jest naprawdę absolutnie skończone dzieło.
Perfekcjonista.
Tak, perfekcjonista. Nie pokazywał go nikomu. Nikt nie widział go nigdy przy pracy, przy komponowaniu. Zamykał się w swojej samotni i tam po prostu szukał pomysłów. Natomiast kiedy już prezentował dzieło, to wiedział, że na pewno po prostu nie będzie tam nic do dodania, nic do zarzucenia. I...
Pełni doskonałe dzieło.
Tak, tak. Lubił obserwować reakcje znajomych, którzy wpadali w zachwyt często. Także to go też cieszyło.
Ja bardzo dziękuję, że pani nam o tym opowiedziała, bo teraz słuchając nawet tego słynnego Ravela, będziemy jakby obdarzeni tą wiedzą, no wyobrażali sobie pana Ravela jako takiego człowieka z krwi kości,
tak,
a nie postać jakąś taką pomnikową. Także bardzo dziękuję i powodzenia w pisaniu tej pracy doktorskiej.
Dziękuję serdecznie, dziękuję.